Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam na kolejnym spotkaniu w Zachęcie, która odbywa się w ramach wystawy Zmiana Ustawienia. Moim gościem, Państwa gościem jest Witold Chmielewski, twórca, współtwórca grupy działania, grupy 111, miejsce działania Lucim. W 1977 roku wysiedliście podobno z kajaka, gdzieś pod Lucimiem i tak już tam zostaliście, w tym Lucimiu. Mówię zostaliście, dlatego że grupa była tworzona przez właściwie twojego brata, Wiesława Smużnego. Jeszcze, przypomnij.
Jeszcze było dwóch kolegów fotografików z Bydgoszczy, Andrzej Maziec i Staszek Wasilewski, czyli pięciu nas było.
I zostaliście w Lucimiu dosyć, no właściwie na stałe, tak? Powiedz mi o powodach tak naprawdę. Dlaczego to wyjście z tego kajaka, co było spowodowane, to właściwie wasze działanie i decyzja, że zostajecie tam?
No oczywiście sprawa nie jest taka prosta, ale postaram się bardzo krótko i możliwie jakoś przejrzyście o tym opowiedzieć. Otóż to symboliczne, jak nazywasz, ta symboliczna wysiadka z kajaka miała nieco poważniejsze konsekwencje, bo nie dość, że wysiedliśmy z niego, to również kupiliśmy tam takie opuszczone gospodarstwo w środku lasu nad jeziorem, bo Lucim leży na skraju Borów Tucholskich, gdzieś tam w gminie Koronowo i jest taką wsią na pograniczu lasu i pól. Jest wsią, no taką na uboczu, chociaż tak jak wszystkie wsie ma jakieś swoje tradycje i swoje znaczenie. To jest zdjęcie właśnie z 1977 roku i tak w centrum wsi wyglądał przystanek Lucim, na którym symbolicznie wysiedliśmy i najpierw zatrzymaliśmy się na rok, a potem po roku stwierdziliśmy, że zostajemy na dłużej. I to praktycznie trwa do dzisiaj w różnym nasyceniu, w różnym natężeniu, ale rzeczywiście ten związek z wsią jest dość, a nawet bardzo mocny. Ja oczywiście troszeczkę będę tutaj upraszczać, więc dlaczego to zrobiliśmy? No więc powód pierwszy, pozaartystyczny, to jest to zakupione gospodarstwo, które... To jest zdjęcie aktualne, więc to już po wielu, wielu remontach tak wygląda taki zabytkowy dom z końca XIX wieku i gliniana obora, no zamienione teraz na taką siedzibę rodzinną, którą remontowaliśmy razem z bratem i z rodzicami. No w tej chwili tam przebywa brat ze swoją rodziną, ja się tam wycofałem. Natomiast powodem najważniejszym, zupełnie poza takim no, zakupowo-weekendowym, bo na początku miało to taki charakter, były bardzo poważne argumenty wynikające z kontekstu sztuki. Otóż druga połowa lat 70. to taki specyficzny okres w rozwoju sztuki. Mamy za sobą już taką rewolucję konceptualną, mamy taki cały nurt będący konsekwencją fluxusu i właściwie cały taki nurt też alternatywnego rozumienia roli artysty w przestrzeni społecznej, zwłaszcza w teatrze, co nie przypadkiem akurat dobrze brzmi tutaj, bo to, co się działo w obszarze teatru, teatru poszukującego, teatru alternatywnego, to, co czynił Grotowski, to, co czyniły tutaj współobecne z nami Węgajty, Gardzienice, czy inne takie próby aktywności, wskazywały na to, że można znaleźć również dla siebie miejsce poza takim klasycznym, tradycyjnym układem artystycznym, a pod tym pojęciem układu artystycznego rozumiemy galerie, muzea, krytykę artystyczną, no cały ten mechanizm obiegu sztuki, który w jakiś sposób jest zamknięty i w jakiś sposób też po jakimś czasie przebywania z nim, dość aktywnego naszego, mojego osobiście również, okazał się troszeczkę nam za ciasny. Mieliśmy za sobą doświadczenie w 1976 roku tak zwanej akcji Podróż, gdzie wspólnie w tym naszym zespole Udało nam się zdobyć wagon kolejowy doczepiony do pociągu Bydgoszcz-Kraków, potem Cieszyn, gdzie po roku przygotowań każdy z nas w swoim przedziale lub dwóch przedziałach, które tam mieliśmy do dyspozycji, urządził swoją taki environnement utworzone z prac lub specjalnie przygotowanych takich realizacji przestrzennych, metaforycznie związanych z podróżą. I wagon ten doczepiony do tego pociągu pospiesznego, który jedzie z Gdyni przez Bydgoszcz do Krakowa, a potem do Cieszyna, pozwolił przez te 8 wówczas godzin, bo tak długo to trwało, podróżnym, którzy mieli dużo czasu, przejść do ostatniego wagonu w tym składzie i spotkać się z nami, z naszymi realizacjami, oglądać to, rozmawiać. I to nas w jakiś sposób zachęciło do takiego działania w tej przestrzeni pozaartystycznej, czyli szukania jakiejś takiej przestrzeni właśnie społecznej, trudnej, nieodgadnionej. Nie ukrywam, że zaczynając naszą egzystencję w Lucimiu, tak on wyglądało centrum zimą z 77 na 78 rok. Nie wiedzieliśmy, co tam się kryje za oknami, jacy są ludzie. Myśmy tej wsi nie znali, były tylko sporadyczne takie kontakty w związku z remontem tego domu, z sołtysem, tam może z paroma osobami, a to ciągnik pożyczyć. Natomiast nie mieliśmy żadnego kontaktu i nie mieliśmy zielonego pojęcia, co z tego wyniknie. A pomysł polegał na tym, żeby wspólnie w tym zespole naszym pięcioosobowym przez jeden rok, od jesieni w 77 roku do lata 78, przyjeżdżać często do tej wsi, korzystając z tego naszego domu w lesie, tam się móc zatrzymać, spotykać się z ludźmi, obserwować i zdobywać materiały, inspirować się do takiej dwudniowej akcji, którą nazwaliśmy Akcją Lucim, w czasie której w ciągu 2 dni w centrum wsi zaprezentujemy nasze realizacje. Ja nie będę tego wszystkiego Państwu pokazywać, bo to jest kilka godzin. Oczywiście ja się tutaj skupię na zupełnie takim specyficznym aspekcie. I z kolei po zrealizowaniu tego pierwszego etapu naszego działania okazało się, że rzeczywiście jest to miejsce ciekawe, które zarówno inspiruje nas, jak i zorientowaliśmy się, że tam jeszcze wiele można zrobić, że jeszcze są pokłady takie, które nas interesują, że postanowiliśmy przedłużyć tą naszą obecność przynajmniej jeszcze o kilka lat, tym bardziej, że wielu lucimian wprost mówiło nam, słuchajcie, to zostańcie jeszcze, to nie kończcie tego, to my w jakiś sposób zapraszamy do was, żebyście zostali. To jest też centrum Lucimia z tamtego czasu. To jest taka wieś gospodarzy prywatnych, po części ta część wsi to są też dawny majątek. Natomiast po drugiej stronie stawu jest dawny dwór Łuczkowskich, no bo to była wieś, to jest wieś średniowieczna, okrężnicowa, której Kazimierz Wielki nadał prawo czynszowe, co zresztą później wykorzystywaliśmy, i w której ta wsi no był taki wyraźny podział. Jak myśmy tam zaczynali, to działały jeszcze PGR-y i oczywiście w tym dworze Łuczkowskich był PGR. Na szczęście z bardzo sympatycznym kierownikiem, który nastał po poprzednim, który odszedł, ale to może zostawmy. I wieś oczywiście ma swoją historię. To jest widokówka z 1909 roku, pokazująca tę wieś, i to, co nas uderzyło w tej wsi, co to jest okładka katalogu, co to jest nasza piątka, tak wyglądaliśmy po 2 latach, to, co nas uderzyło w tej wsi, co w jakiś sposób jest czytelne w tym takim ideogramie przygotowanym na jedną tam z wystaw, które później mieliśmy w Biurze Wystaw Artystycznych Bydgoszczy, to jest taka właśnie idea wsi skupionej wokół centrum. W centrum postanowiliśmy tutaj umieścić taki symboliczny dom i ten dom stał się dla nas taką właściwie osią, z jednej strony takim eliadowskim środkiem świata, z drugiej strony stał się dla nas taką osią symboliczną, znaczeniową, wokół której zgromadzone są domy tej wsi okrężnicowej, czyli wsi, która obiega staw wokół, z taką przechodzącą szosą Bydgoszcz-Koszalin i drogą w bok do naszego domu w lesie, domu na Kadziące. I ten ideogram wpisany w cztery pory roku, w cztery pory dnia, w 12 miesięcy, w strony świata, łącznie z tym takim eliadowskim rozumieniem środka świata jako centrum tego, w którym zatrzymaliśmy się na razie na kilka lat, stał się dla nas takim wiodącym elementem w tych naszych działaniach i dom pojawiał się tam jako taki zwornik, czy jako taka idea jednocząca nas z mieszkańcami, bo to okazało się, na czym możemy budować pewną wspólnotę, to był właśnie dom, też dom rodzinny. Tutaj jest w tym pierwszym roku Bogdan, czyli mój brat, przygotował taką aranżację, która jest swojego rodzaju taką scenografią w miejscu, gdzie rozebrany został dom drewniany, który myśmy jeszcze tam zastali. Po roku on został rozebrany. Tu jest po prawej stronie widać taki ślad po kominie, taka gromada gliny, a odcisk domu został na domu zbudowanym z cegły już w XIX wieku. I ten dom rodzinny stał się takim powodem, dla którego Bogdan skorzystał z takiego pięknego poetyckiego tekstu Gastona Bachelarda o domu rodzinnym. Gaston Bachelard tam wspomina swój dom rodzinny, przestrzeń strychu, przestrzeń dzienną i piwnicę. I to, w jaki sposób zostało pokazane w takiej postaci no, takiego domu rozpiętego na ścianie, w tym miejscu, gdzie taki symboliczny dom stał. I to okazało się, że było dobrze czytane przez mieszkańców i stało się dla nas tego typu myślenie i tego typu odwoływanie się do domu stało się bardzo ważne. Do domu jako kształt, jako budynku, ale również do domu z jego wnętrzem. Tutaj jest realizacja Andrzeja Maśca, który dotarł do mieszkańców, którzy urodzili się w 1914 roku, tym samym, w którym urodził się jego już nieżyjący ojciec. I on pokazał zdjęcia, tutaj jest zdjęcie jego ojca, a tu są zdjęcia mieszkańców Lucimia, urodzonych w tym samym roku. I obok tego są dokumenty, ich jakieś życiorysy, akty przesiedlenia, bo tam są też przesiedleńcy ze wschodu. A więc to była taka galeria poświęcona tym urodzonym w 1914 roku. I to było takie wpisanie się też w kontekst mieszkańców i jak też przy okazji takie zdobycie trochę zaufania i też pokazanie tych no, starszych mieszkańców nie zawsze cenionych. I to wszystko właśnie w kontekście domów, te, które tutaj wokół cały czas są obecne. Ja z kolei zamierzałem odwiedzać po kolei lucimskie domy z taką szopką lucimską. Przywołuję dlatego, że to jest rodzaj takiego teatrzyku wędrownego, gdzie figury przesuwają się, tam jest mechanizm, który je przesuwa. Z tym związana jest cała idea, nie ma czasu o tym opowiadać. No niestety ta szopka była ciężka, a kółka dość słabe i tylko kilka domów udało mi się odwiedzić. I później ta szopka była pokazywana raczej w świetlicy wiejskiej czy na jakichś uroczystościach. Raz nawet pojechała w czasie dożynek. Natomiast Staszek Wasilewski fotografował wnętrza domów, pokazując, nazwał to zdobienia lucimskie, pokazywał to, co zdaniem lucimian jest najpiękniejsze, czyli to, co wieszali na ścianach, na makatkach, stawiali na telewizorach i to też wzbudzało, to zostało pokazane w świetlicy wiejskiej i to wzbudzało też ogromne zainteresowanie, że te wnętrza ich domów trafiły na wystawę, którą mogli oglądać i oczywiście w tym pierwszym poziomie odczytywać, a to jest u nas, a to u sąsiadów, a to tam u Frąckowskich, ale w drugim poziomie, mam nadzieję, czy w trzecim, mam nadzieję, że też prowokowało do jakiegoś takiego poszanowania wartości tego, co posiadają w domu, że to jest coś, co można też pokazać, wyjąć z domu i tym się w jakiś sposób też pochwalić. Specyficznym takim elementem związanym też z domem były domowiny. To domowina w języku Słowian, na przykład w języku serbskim, oznacza też grób. To jest też spotkanie, to w różnych językach różnie znaczy, w języku polskim wprost ono nie występuje. Nam chodziło o spotkania w domu. Te spotkania odbywały się z różnych okazji, a to z okazji jakiejś rocznicy, a to odbywały się w domu na Kadziące, to jest akurat u nas na Kadziące, albo też zapraszali nas gospodarze na taką domowinę do siebie i tam zawsze przygotowywaliśmy coś specjalnie. Albo to były jakieś obiekty, albo coś czytaliśmy, albo pani Maria z Lucimia czytała swoje wiersze, o która tutaj skromnie siedzi w tyle. No były to również okazje do dobrego jedzenia, do dobrego trunku i do budowania wspólnoty. Tutaj akurat są też studenci z socjologii i studentka z Niemiec, która pisała doktorat o Lucimiu. To kolejna domowina, też u nas w domu. To była jakaś tam rocznica naszych działań. To były takie ważne spotkania, które budowały wspólnotę. Szczególną domowiną, która miała miejsce w 1992 roku, to była wizyta w Lucimiu takiego zespołu jurorów Rady Programowej Fundacji Kultury. Przyjechała wtedy do nas Izabela Cywińska, Małgosia Dzieduszycka, Wanda Zwinogrodzka, Stefan Staczewski, Ryszard Krynicki, Andrzej Osenka, już nieżyjący, Andrzej Chłopecki, nieżyjący, Paweł Śpiewak. Ja też byłem w tej Radzie Programowej i przygotowaliśmy taką domowinę. Oprócz tego, że myśmy mieli tam swoje spotkanie, zwiedzaliśmy Dom Ludowy, przygotowaliśmy taką domowinę na Kadziące o nazwie Szara Godzina, bo to było o równonocy jesiennej. Nie będę o tym opowiadał szczegółów, ale to jest spotkanie u nas w domu właśnie w czasie tej wizyty. I tutaj szczególny obszar takiej aktywności wsi, najbardziej widoczny i najbardziej też w sensie takiego udziału społecznego istniejące, to były dożynki. Dożynki, które myśmy stworzyliśmy zupełnie nową formułę dożynek, oczywiście odwołując się do dożynek tradycyjnych. Po pierwsze, zawsze mieszkańcy, jeszcze ci starsi, nawet ci pamiętający czasy przedwojenne, pamiętali, że wieńce składali na dworze Łuczkowskich albo w sąsiedniej wsi w czasie mszy w kościele. Natomiast myśmy zaproponowali, żeby po pierwsze nie jeździć, no oczywiście oni jeździli z wieńcami do kościoła, ale myśmy zaproponowali, żeby robić dożynki dla nas i że robimy różnego rodzaju obiekty, wieńce i robimy taką procesję, obchód wsi dookoła, tą właśnie drogą okrężnicową wokół wsi, robimy takie przejście sami dla siebie. Też mieszkańcy samorzutnie, myśmy tego w ogóle im nie proponowali, zaczęli stroić swoje domy, bramy. Powstały bardzo unikalne takie realizacje, wręcz prześcigali się w tym, żeby fajniej wypaść. I tutaj w czasie tego pochodu, między innymi to jest w 1981 roku, niesiony jest zaproponowany przeze mnie i przyjęty przez wieś herb Lucimia, gdzie jest oczywiście symboliczny dom z takim słońcem, ogniskiem domowym, czterema żywiołami, no i rokiem nadania tego prawa czynszowego przez Kazimierza Wielkiego, co miało być takim ważnym elementem podnoszącym wartość tej wsi, bo w większości wypadków wieś degradowana coraz bardziej w tamtych czasach. W Lucimiu często mówili, że wieś to tylko zaorać, wyjechać stąd. Myśmy starali się budować szacunek do tego miejsca i do jakiegoś poszanowania. Tutaj dzieci niosą wieńce domowe, które ja zaproponowałem, żeby każde dzieci zrobiły swój dom i wokół z pomocą rodziców go ozdobiły takim wiankiem dożynkowym. I to są właśnie wieńce domowe, czyli to jest też to budowanie wokół domu. Też Bogdan przygotował taki specjalny obiekt. A więc tak to wyglądało. Dom też pojawił się najpierw w formie takiej obudowy stołu, który na zakończenie pochodu stół z wysypaną ziemią, tam składane były wieńce, chleb, tam też ksiądz musiał specjalnie przyjechać, po niego jechano, przyjechać z parafii sąsiedniego Mąkowarska i to poświęcić. Czyli to była też taka szczególna sytuacja, że to ksiądz przyjeżdżał do wsi, a nie wieś jeździła do księdza, do parafii. I tutaj znowu pojawia się dom strojony przez lucimianki, dom jako symbol wspólnoty, jednocześnie stół, a więc tutaj herb obok, a więc te symbole zaczynają się na siebie nakładać i tu jest ksiądz święci wieńce dożynkowe, tu jest taki specjalny wieniec z lustrem, nie ma czasu, żeby o tym opowiadać i tu dzieci z wiankami, tymi wieńcami domowymi, które robiły właśnie, nawet taki prostokątny dom też tam znalazł swoje miejsce. Z datą właśnie zbudowania domu, czyli też takie budowanie tożsamości i wiary w to, że to ma sens. I ewolucja tego domu, najpierw domu stojącego, była na tyle ciekawa, że on się zamienił w rodzaj baldachimu, jaki w czasie procesji Bożego Ciała niesie się nad księdzem niosącym monstrancję, a tutaj młodzi chłopcy w pochodzie dożynkowym nosili ten dom jako rodzaj takiego baldachimu nad starostami dożynkowymi, czyli to było szczególne podkreślenie wartości tych ludzi, wartości domu. No, myślę, że tutaj ta symbolika jest bardzo wieloznaczna i tutaj nie ukrywam, że myśmy świadomie budowali taką nową obrzędowość, nową, taką alternatywną obrzędowość, która z jednej strony oczywiście zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej, bo ta jest bardzo mocna, żywa, ale z drugiej strony odwoływaliśmy się do takiego uniwersum sakrum w rozumieniu właśnie też może eliadowskim, ale też staraliśmy się też wracać do jakichś takich uniwersów obecności człowieka w przyrodzie, które ciągną się aż z nami, za nami z czasów jeszcze słowiańskich, przedchrześcijańskich i też znajdują swój wyraz w jakimś takim uniwersum funkcjonowania sakrum w całym świecie, we wszystkich religiach i poza religiami. O, i to jest między innymi jeden z przykładów takiej aktywności jednej z lucimianek, Zeni, która zbudowała taki stół, parę dożynkową. I tak to wyglądało, czyli to jest to obejście wsi właśnie sami dla siebie, sami wokół, o tutaj widać dekoracje dożynkowe, widać po prostu jak cała wieś szanuje siebie. I ten dożynki po iluś tam latach, bo to jest materiał z około 20 lat, ja już tutaj nie wnikam, co z którego roku. Postanowiliśmy wyprowadzić te dożynki w pole, bo w końcu chleb rośnie na polu. I tu chodziło o takie symboliczne powędrowanie z domem. Cała wieś stała przy szosie, natomiast starości dożynkowi taką drogą udeptaną w cudzysłowie przez traktor, przez zaorane pole, wędrowali do takiego małego symbolicznego domku, gdzie składali chleb, jakby taki symboliczny sposób dziękując ziemi i potem wracali z nim uroczyście, no tu akurat oni wyszli przed ten baldachim, czy ten dom. Czy też wędrowaliśmy wśród pól, żeby jakby uświadomić sobie, to było niezwykle ważne i bardzo trudne, bo wyciągnięcie ludzi na pole, poza tym, żeby tam jechać traktorem, zaorać, było bardzo trudne, ale jakoś udało się i wspólnie wędrowaliśmy. Przy okazji budując tam w perspektywie taki środek świata, jednocześnie który jest krzyżem, takie symboliczne oznaczenie miejsca ważnego, znaczącego i w jakiś sposób sakralizującego to miejsce. Poprzez te kilka lat pierwsze pracy zbudowaliśmy taki właściwie cały nowy rok obrzędowy, praktycznie było to 12 wydarzeń w ciągu roku, które wpisywały się albo w tradycję Popielca, w tradycję Zaduszek, Świętego Jana, Bożego Narodzenia, ale nadawaliśmy zupełnie nową konotację, zupełnie nowe znaczenia. Na przykład Popielec to tutaj był taka właśnie celebracja no, takiego odkrywania domu, ziaren przesypanych popiołem, to w świetlicy wiejskiej zimą, czy 3 lutego, Kazimierz Wielki nadał prawo czynszowe Lucimowi 3 lutego i 3 lutego stworzyliśmy święto rocznica. I bardzo konsekwentnie co roku 3 lutego spotykaliśmy się w Lucimiu, wspominając przeszłość. Tu oczywiście powstaje, jest ten obecny dom i na ścianie Bogdan zapisał to było wtedy, to jest rocznica, no powiedzmy tam 623, czyli 623 lata historii Lucimia zapisane są na ścianie, rok za rokiem. Czyli tutaj można było zobaczyć, jak to jest ogromna historia, że Lucim nie jest tą wsią tylko tymczasową teraz, tylko rzeczywiście to się zaczyna, to aż tak długo trwa, aż tyle miejsca trzeba zapisać i tyle dat, żeby uświadomić sobie trwanie wsi. Tu kolejne spotkanie, gdzie dom jest ciągle obecny, to jest z kolei też 3 lutego, traktowaliśmy też jako takie święto narodzin dla małych dzieci. I co roku te dzieci, które się urodziły w rok poprzedni, ustawiały takie swoje chorągiewki, siały drzew, takie słoneczniki. Tutaj z kolei jest 3 lutego uroczystość koronowania herbu. To jest oczywiście bezpośrednie odwołanie się do koronacji obrazu Matki Bożej czy jakichś innych. Uznałem, że Lucim też ma prawo mieć koronę, ponieważ król podpisał edykt i tutaj przebrani nawet sołtys ubrał koronę domową Wiesiek Smużny, żeby też to w tym i zabawa, i jednocześnie jakieś takie poważniejsze. Święty Jan, też jeden z pierwszych świętych Janów w centrum wsi, gdzie też dom jako nie zagaśnie, takie odwołanie, i tam rozpaliliśmy ogień taki świętojański. To jest z kolei spotkanie w stodole, w zakładzie rolnym w czasie Bożego Narodzenia. Nazwaliśmy to Święty Wieczór i to było tylko odwołanie się. To nie było wprost. Oczywiście ksiądz był zaproszony jako gość. On tutaj, o, tu sobie siedzi proboszczunio starszy. Natomiast no, była to taka celebracja. No to już mamy właśnie takie trochę teatrum. Scenografie tworzą ułożony taki właśnie wielki ikonostas, czy taka wnęka ułożona z prasowanej słomy, którą tam wspólnie z mieszkańcami układaliśmy, tworząc taką ciepłą przestrzeń spotkania. I tam śpiewaliśmy kolędy, odbywały się różne takie nasze działania symboliczne, o których nie ma czasu opowiadać. Zaduszki, które nazwaliśmy zaduchy, to było spotkanie, w czasie którego spotykaliśmy się wszyscy po zaduszkach, kilka dni po zaduszkach, spotykaliśmy się w świetlicy wiejskiej, sypaliśmy z ziemi taki krąg przysypany liśćmi, i ja przygotowywałem takie nagrobki w kształcie macew, tekturowe, bardzo proste, które utykaliśmy w ziemię, wyczytując z kolei zmarłych w Lucimiu. I potem lucimianie, jeżeli mieli fotografię, to opierali fotografię o to i zapalali lampkę. I to był taki wspólny cmentarz lucimian. Oczywiście cmentarz jest w sąsiednim Mąkowarsku, ale tu chodziło o budowanie wspólnoty, kręgu tego właśnie takiego specyficznego środka. To już jest ileś tam lat później, w 90 roku, a więc 10 lat później, już w Domu Ludowym, który zbudowaliśmy, taka celebracja, gdzie już tych myśmy już potem czytali zmarłych od początku naszej obecności w Lucimiu. I tutaj są ich zdjęcia przynoszone przez lucimian i zapalane świece. Zielone, czyli w okresie zielonych świątek, to były też takie wędrowanie po polach, taka celebracja wiosny, zieleni, radości, no to różne takie akty symboliczne. I tutaj również w tej przestrzeni daleko widać taki rodzaj namiotu, takiego szałasu, domu pokrytego zielenią, do którego również tam wędrujemy, żeby dokonać jakiegoś takiego aktu. To jest zdjęcie sprzed roku z wystawy, która odbyła się na 40-lecie naszej tam obecności w bydgoskim BWA, Lucim 111. To jest no właśnie oryginalne ta praca z rekonstrukcją, ze zdjęciem, które przywoływało rzeczywisty wygląd tej sytuacji, a to jest symboliczny krąg 12 miesięcy, dom ten odtworzony, który służył jako baldachim, i Bogdan w miejsce tego zapisu na ścianie zrobił taki różaniec lucimski składający się z 660 tam kilku patyczków, na których napisane były daty, i co roku dowiązywana była kolejna i mieszkańcy zebrani w świetlicy przesuwali ten różaniec w ten sposób, nie tylko widząc na ścianie, ale dotykając te 630 parę lat historii Lucimia, a jednocześnie wszyscy byli ze sobą połączeni. To jest niezwykle ważne w takim sensie symbolicznym. Teraz króciuteńko pokażę Państwu taki szczególny też obszar, też o który prosił mnie Robert. Chodzi mi o Dom Ludowy w Lucimiu. To jest z kolei, opierając się, czy też odnosząc się do domu jako tej idei wiodącej w naszym działaniu, czy tego symbolu, który w jakiś sposób był bardzo ważny, udało nam się wspólnie z naturalnie powstającą potrzebą ze strony mieszkańców doprowadzić do budowy Domu Kultury, a później nazwaliśmy go Domem Ludowym, odwołując się do tych idei, między innymi Jędrzeja Cierniaka, który tutaj też jest na wystawie. I w Pochodzie Dożynkowym, jak już najpierw niesiona była tablica, po to, żeby zwrócić uwagę i powiedzieć, tak, coś takiego jest, taki problem istnieje. I zaczęły się prace projektowe, powstała makieta, którą wykonał zaprzyjaźniony nasz architekt, urodzony w sąsiedniej wsi, Janek Sabiniarz, więc związany z tym terenem. I ten Dom Ludowy najpierw na zebraniu wiejskim, gdzie tam trzy pokolenia były obecne, w świetlicy był pokazany mieszkańcom i wytłumaczyliśmy, jak sobie go wyobrażamy. Problem był o tyle ciekawy, że wtedy obowiązywała w Polsce ustawa, że na wsiach można było budować tylko standardowe domy kultury według projektu. Był 1, 2, 3 na małą wieś, średnią wieś i dużą i nie wolno było takich fanaberii, jak myśmy wymyślili robić. I myśmy z Sabiniarzem z tą makietą musieli jechać aż do Ministerstwa Kultury w Warszawie, żeby ze stosownym tam wiceministrem porozmawiać, pokazać mu, uzyskać zgodę, którą on podpisał, że my w Lucimiu możemy odstąpić od tego. No, tak to było. I tak to wygląda. No i potem ten dom pokazany na takim oficjalnym zebraniu wiejskim, gdzie już były podejmowane decyzje, no i mieszkańcy wsi podjęli, że budują. Budowa się ciągnęła, to nie było takie proste, nie było pieniędzy. Częściowo gmina, oczywiście cegłę gospodarze dawali, własną pracę, kamienie, ale dom zaczął powstawać. Też w czasie dożynek była makieta niesiona, żeby też zmobilizować mieszkańców, żeby też był razem z wieńcami ustawiony w centrum wsi. A więc tutaj no już jakąś zimą stoją mury, komitet budowy, sołtys wspaniały i tak to wyglądało. No i w końcu to zaczyna się finalizować. Projekt nawiązuje do lokalnej architektury, to widać i myślę, że i on został zbudowany znacznie większy niż myśleliśmy na początku. W 2010 roku odwiedził nas właśnie pan Stefan Starczewski. Udało nam się zdobyć jakieś pieniądze z Ministerstwa Kultury, a więc wtedy już zaczął się jakiś taki wyraźna droga ku końcowi. Dom powstał. No i ciekawa rzecz, że poprzez zaprzyjaźnionych socjologów udało nam się nawiązać kontakt z taką organizacją światową Telecottage International, której celem jest tworzenie na wsiach telechat, czyli takich centrum, bardzo nowoczesnych centrów edukacyjno-informatyczno-kulturalnych. Przyjechał do nas prezydent tego, który mieszkał wówczas w Niemczech, pan Henning Albrechtsen. No i zaczęliśmy działania celem uruchomienia tam pierwszego w Polsce. To się wiązało z naszymi staraniami o akcesję do Unii Europejskiej, powołanie tam pierwszego europejskiego domu wsi i telechaty, telekotycz. Powstał projekt, to jest dom ludowy, a on miał być rozbudowany, europejski dom wsi, taki rodzaj klasztorku. Bardzo piękny projekt. Niestety, mimo starannie przygotowanej aplikacji do Unii Europejskiej, nie otrzymaliśmy grantu, ponieważ Polska nie była jeszcze członkiem Unii i ze względów formalnych został nasz projekt odrzucony. I niestety w Lucimiu to nie powstało. Niemniej nadzieja była cudowna, odbywały się spotkania również w naszym domu na Kadziące z prezydentem Albrechtsenem, no i wydawało się, że to wszystko będzie dążyło ku szczęśliwemu końcowi. Ale dom stoi, funkcjonuje i w jakiś sposób jest cały czas obecny. Teraz jeszcze, już momencik. Teraz jeszcze pokażę Państwu taką rzecz szczególną, którą uruchomiliśmy w Lucimiu. Mianowicie, aby móc docierać do mieszkańców jeszcze w sposób inny niż zaproszenia, niż jakieś druki, wymyśliliśmy, że będziemy co roku drukować na zasadzie takiego samizdatu, bo to oczywiście poza cenzurą, sitodrukiem, kalendarze lucimskie, które najpierw roznosiliśmy my, a potem sołtys i listonosz. I to były kalendarze, które były jednocześnie kroniką lucimską, zapowiedzią naszych działań. Nawet jeden udało się kolorowy zrobić, ale gdzie żeśmy relacjonowali najważniejsze wydarzenia, to jest właśnie ta decyzja o budowie domu ludowego. I zdecydowaliśmy się na taką, później jak już nie było pieniędzy, to był już 86 rok, wówczas te kalendarze domowe przybrały też kształt domu, czyli też konsekwentnie żeśmy starali się ten element w jakiś sposób łączyć. I ich ukazało się 11 i one no, w jakiś taki ważny sposób dla nas funkcjonowały też w tej przestrzeni, były takim sposobem komunikowania się, docierania do mieszkańców. I na koniec jeszcze krótko o tym, co czyniliśmy poza Lucimiem. To było poza Lucimiem, przepraszam. Nie, w Lucimiu, źle włączyłem, przepraszam. Tu. Oczywiście ta deklaracja naszego bycia poza układem artystycznym nie do końca była przez nas realizowana, bo pod koniec już, kiedy skończył się stan wojenny, kiedy już można było funkcjonować w przestrzeni publicznej, w otwarty sposób, kiedy nie trzeba było już, myśmy unikali krucht kościelnych i żeśmy nie brali udziału w tym obiegu. Myśmy mieli swoją przestrzeń w Lucimiu. Janusz Bogucki organizował taką wystawę Labirynt w 1989 roku, jeszcze wówczas w podziemiach kościoła na Ursynowie. Tam żeśmy zrobili taką instalację, taką ni to scenografię, ni to environment, wnętrze domu, takiego symbolicznego domu, w dużej mierze inspirowanego Lucimiem, domu otwartego na cztery strony świata, wpisanego w przebieg czasu, noc, zima, północ, oś północna między ziemią a niebem. No był taki dom symboliczny, kontemplacyjny, gdzie można było usiąść, gdzie też ta oświetlenie okien symbolizowało wschód, zachód, południe, zimę i tutaj my umęczeni po tej naszej budowie. Także tak to wyglądało w Labiryncie. A potem ten dom, ta idea domu przeniesiona została również do Zachęty. Ja już może nie będę wszystkiego pokazywać. I tutaj w Zachęcie, to był rok 1991, tenże sam krytyk i teoretyk sztuki Janusz Bogucki zaproponował taką wielką autorską wystawę Labirynt i siedem przestrzeni. I jedną z tych siedmiu przestrzeni był dom Templum, który był w sali Grodgorowskiej takiej, która zaczyna tą wystawę. I to jest ten moment montażu domu symbolicznego, który został przygotowany przez ekipę stolarzy z Lucimia. Przywieziony tutaj, oni to montują tutaj w Zachęcie, natomiast to jest wejście. Ten dom był też takim domem symbolicznym, bardzo starannie oświetlony światłem na dole, tak jakby takie światło rampowe, światłem też wydobywającym się ze ścian, z grubości ścian. Całe wnętrze wybite zostało granatowym płótnem, łącznie z podwieszonym takim wielkim granatowym namiotem. I w tej przestrzeni stał dom otwarty na cztery strony świata, na cztery kultury. Na ścianie za drzwiami czy za wejściem był kalendarz, to akurat na stronie północnej jest kalendarz hebrajski, ewangelicki, katolicki, a więc prawosławny. Cztery pory roku, cztery wejścia z każdej strony inne, ziemia. No, była to właśnie taka jedna wielka, ogromna scenografia zbudowana. U góry z kolei no, takim odbiciem domu był przechodzące przez świetlik delikatnie światło, przez tą granatową materię. Wewnątrz na otwarcie przyjechało zespół Pogranicze z Sejn z Krzysiem Czyżowskim, śpiewali pieśni Pogranicza. Oczywiście jak usłyszał taką muzykę Nieżyjący Siemion, to od razu do nich tam podszedł. I ten dom, w tym domu też, jak później bywałem w Zachęcie, ludzie lubili siedzieć, odpoczywać. Na otwarcie przyjechali również locimianie autobusem, oto pani Felicja Matusik, szefowa koła gospodyń wiejskich. Też byli tu obecni, więc to też było takie ważne dla nich wydarzenie. Ten dom w jakiś sposób ich też był tutaj w Zachęcie. I jeszcze może parę tylko rzeczy pokażę. Może też taki specyficzny dom w miejscu domu, którego nie ma. Otóż Krzysztof Czyżewski organizował takie spotkania Pamięć Starowieków w klasztorze na Wigrach. I myśmy tam w sąsiedniej wsi znaleźli miejsce po rozebranym domu. Tam była tylko studnia, jakiś fragment, widoczna piwnica, ale jak żeśmy zaczęli szukać w trawie, w krzakach, to znaleźliśmy bardzo dużo jakichś takich przedmiotów, garnków. Żeśmy to ułożyli w taki krąg. Na środku ułożyłem symboliczny kamień z takim zaznaczonym środkiem świata. I to było takie właśnie przywoływanie domu, którego nie ma. Więc to też taka specyficzność domu. I tam Bogdan przywiózł ze sobą różaniec lucimski. Tutaj akurat tego nie widać, ale też obecni tą historię jakby Lucimia odnosili do tego miejsca. To też może jest o tyle ciekawe. Tak? I jeszcze może jedną rzecz tylko na koniec pokażę. Już nie nie przeciągając. Zaproszeni zostaliśmy do takiego niedużego miasta Brie-la-Brisier we Francji na taką tydzień sztuki efemerycznej i tam postanowiliśmy zrobić, czy też odtworzyć dom nasz na Kadziące, zbudować taki dom symboliczny w miejscu szczególnym, bo to jest północ Francji, to są kopalnie i w tym miasteczku już duża Polonia jest, bo tam bardzo wielu górników z Polski, z emigrantów z Polski pracowało. Kopalnie zostały zamknięte, hałdy już były rozbierane i myśmy taczkami na oczach mieszkańców wozili jeszcze pozostałości hałdy i z nich ułożyliśmy taki zarys domu naszego na Kadziące, wejście, komin, od domu na cztery strony świata i on był przez ten tydzień tam obecny i działy się tam różne wydarzenia, bo to były spotkania międzynarodowe, a to jakieś orkiestry, a to jakieś teatry. Przychodzili tam odgrywali, lubili to miejsce i ten dom był takim miejscem spotkań i jakichś takich wydarzeń, które miały miejsce w tym miasteczku. I może tyle, bo mam nadzieję, no nawet się zmieściłem w czasie. Ja myślę, że to, co najważniejsze pokazałem.
Mamy jeszcze chwilę. Tak jak pokazywałeś slajdy, dokumentację, dosyć duży aspekt jest tutaj postawiony jak gdyby na te aspekty socjologiczne, archeologiczne. Powiedz mi, jak to się wszystko ma do manifestu sztuki społecznej, który napisaliście w 80 roku?
Tak, więc już. Więc ja nie mówiłem o tym manifestie sztuki społecznej, bo to jest 11 punktów, zajęłoby nam trochę czasu, ale istotą tego naszego takiego dość krańcowo sformułowanego programu było to, że sztuka społeczna zakłada taką silną integrację zarówno twórcy, jak i jego dzieła z przestrzenią, gdzie powstaje, zwłaszcza z przestrzenią społeczności lokalnej. Stąd to odniesienie sztuka społeczna. Że doświadczenie, które wynieśliśmy w Lucimiu po tych kilku latach pracy, czyli od 1977 do 1980, nauczyło nas wielu takich ważnych odniesień, że to, co tam robimy, no musi w jakiś sposób szanować zarówno ludzi z tego miejsca, jak i to miejsce. Że z kolei można unikać wyjmowania powstałych tam rzeczy, tych naszych realizacji z kontekstu ich zaistnienia, że niekoniecznie trzeba je robić z myślą o tym, żeby je pokazywać na wystawach. Chociaż potem pokazywaliśmy, ale raczej dokumentacje lub raczej takie niektóre tylko elementy, tak jak na przykład te płótna z domem, z tekstem Baszlarda, który Bogdan pokazywał w Bydgoszczy. Natomiast tak naprawdę ich obecność ma sens tylko tam i tylko w tym czasie i w tym kontekście, w jakim one zaistniały. A zatem program sztuki społecznej, który ogłoszony w 80 roku, był z jednej strony postrzegany przez krytykę artystyczną jako pewne samobójstwo artysty, z drugiej strony no też on...
Oskarżano też was o kolaborację.
Tak, o kolaborację, ponieważ bardzo łatwo, ponieważ tak jak czyn społeczny był wiązany z takimi czynami partyjno-niedzielnymi, z porządkowaniem trawniczków, tak oczywiście bardzo łatwo było to przenieść na tego rodzaju rozumienie, czy odwoływanie się do hasła bardzo popularnego w pierwszych połowie lat 70. Sojusz Świata Pracy z Kulturą i Sztuką, kiedy to na przykład w fabryce Szatkowskiego w Krakowie robiono jakieś wystawy, działania artystów. Zresztą od czasu do czasu to miało miejsce i to był taki oficjalny program partyjno-rządowy. Natomiast oczywiście to, co myśmy robili, to było zdecydowanie antysystemowe i szczególnie uświadomiliśmy sobie to po ogłoszeniu stanu wojennego, gdzie w Lucimiu mieliśmy absolutną wolność, tam nie miała wstęp, tam w ogóle nami nie interesowała się chyba cenzura i służba bezpieczeństwa, bo chyba stwierdzili, że ktoś, kto na wsi robi dożynki, to jest w ogóle nie stanowi chyba zagrożenia dla systemu. I dzięki temu mieliśmy tam absolutną wolność, jeżeli chodzi o przestrzeń działania i realizowania tego, co myśmy chcieli wspólnie z mieszkańcami robić. Oczywiście ja tutaj pokazuję fragmenty, to jest czubek Góry Lodowej, ale w takim pogłębionym znaczeniu nauczyło nas to z jednej strony pokory, z drugiej strony uruchomiło w nas takie przestrzenie kreatywne, których nie znaleźlibyśmy poza Lucimiem, bo wkraczanie w przestrzeń na przykład właśnie w takiej archeologii związanej ze świętami, z obyczajowością, z odczytywaniem znaczeń symbolicznych zarówno z czasów przedchrześcijańskich, jak i chrześcijańskich, nadawania temu zupełnie nowych znaczeń lub proponowanie własnych, wręcz przeciwstawianie się, bo pierwszy ksiądz, taki starszy, dobrotliwy, bardzo jakoś dobrze do tego podchodził, ale po nim pojawił się w Mokowarsku taki solidny, dobrze odżywiony już taki ksiądz biznesmen, który zaczął wręcz atakować nas i bardzo z ambony wręcz twierdził, że to, co my robimy, jest no, w jakiś sposób przeciwko Kościołowi. Ja sądzę, że za tym się kryła też jego jakieś podejrzenie, że mieszkańcy zamiast dawać na tacę w kościele, to może nam dają, nie wiem, może takie było wyobrażenie. A poza tym no, dożynki, te wszystkie wydarzenia, święte wieczory, zaduchy, to on podejrzewam, że sądził, że to są właśnie jakieś takie działania neopogańskie. I oczywiście to wzbudzało duży jakiś taki z jego strony sprzeciw. Do tego stopnia, że nawet sołtys przez rok nie jeździł w ogóle do tego kościoła, jeździł na mszę do innej parafii, ponieważ no, obraził się, ponieważ też sołtysowi zarzucał tego typu postawę. A więc to są też konsekwencje takiej postawy właśnie prospołecznej, ale w znaczeniu jak najbardziej takim ciepłym, no, znaczy myśmy traktowali Lucimian nie jako tępy lud, który to kupuje, czy jako społeczną przestrzeń manipulacji jakiejś polityczno, czy jakichś zabiegów czynionych przez egocentrycznych i egoistycznych artystów, tylko staraliśmy się stwarzać im przestrzeń też do własnej kreacji, nie, co nie było w żadnej kolizji z tym, co my robimy. To było niezwykle ważne.
Kiedy przechodziliśmy dzisiaj przez wystawę, dosyć szybko zatrzymaliśmy się w takiej części sala numer 4, zatytułowana Droga i sala zaczyna się ekspozycją Reduty i mówi się, Reduta Limanowski. Ja się dowiedziałem czegoś o Limanowskim. Więc opowiedz, proszę.
No tak, to już nie ma związku bezpośrednio z Lucimiem, natomiast ma związek z taką moją szczególną estymą do Reduty, Osterwy i Limanowskiego, a zwłaszcza do profesora Limanowskiego, który, jak wiemy, był geologiem, geografem, profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, natomiast po wojnie trafił do Torunia, na nasz Uniwersytet Toruński, gdzie no, zakładał Wydział Biologii Nauk o Ziemi, i gdzie był takim no, znanym właściwie klasy europejskiej profesorem geologiem. I on przede wszystkim z tej strony był znany. I zmarł w roku 1948 w Toruniu. Natomiast jak zacząłem czytać i wgłębiać się w jego związki z Osterwą, co mnie ogromnie interesowało i nie będę o tym mówić, natomiast bardzo ciekawe, że oni po wojnie już się nie spotkali nigdy. Oni korespondowali. To wynikało z ich obopólnej, jak należy się domyśleć, takiego jakiegoś obopólnego chyba wypalenia i jakby zamknięcia pewnego etapu. I tak się złożyło, że w 88 roku, to które to było? 40-lecie śmierci profesora Limanowskiego w Toruniu odbyła się konferencja naukowa w rocznicę śmierci i bardzo ciekawa, bo zaproszono na nią osoby, które zajmowały się Limanowskim jako osobą pełną, czyli zarówno jako geologiem, geografem, ale również jako współtwórcą Reduty. I to na tym, w czasie tego spotkania, wystąpienia mieli zarówno teatrolodzy, historycy teatru, jak i geolodzy i znakomici goście z zagranicy. Ja, dowiedziawszy się o tej konferencji, zgłosiłem swój wykład w takiej bardzo nietypowej formie. Zaproponowałem, że to będzie wykład w formie takiego działania, performance, które było takim symbolicznym ich spotkania, ich obydwu ze sobą, już po śmierci. I wyglądało to w ten sposób, że Przygotowałem sobie taki metr na metr kwadrat z płótna granatowego, takiego grubego, i pojechałem z tym płótnem na grób Osterwy do Krakowa na cmentarzu salwatorskim, gdzie on tam jest pochowany. I położyłem to płótno na grobku i metodą frotażu, czyli tak jak się, pamiętacie Państwo, ołówkiem monety odciskało na papierze, wcierałem rękoma złotą farbą i w ten sposób zdjąłem odcisk nagrobka z imieniem, nazwiskiem, datami urodzin, śmierci Osterwy. Natomiast uczestników tej konferencji zaprosiłem wieczorem na cmentarz Świętego Jerzego w Toruniu, gdzie leży profesor Limanowski, i tam spotkaliśmy się przy jego grobie i ja to płótno z kolei nałożyłem na nagrobek Limanowskiego i srebrnym, wcierając srebrną farbę, odcisnąłem nagrobek Limanowskiego. I w ten sposób oni obydwaj spotkali się ze sobą na tym symbolicznym płótnie i to płótno przekazałem do ośrodka badań Instytutu Grotowskiego, nie pamiętam pełnej nazwy, we Wrocławiu, który funkcjonuje do dzisiaj. On tam, nie wiem, czy jest eksponowany, w każdym razie to płótno tam przebywa. Zresztą myśmy tam wcześniej byli zaproszeni też z Lucimiem i mieliśmy swoje wystąpienie, stąd mój też taki ciepły stosunek do tego miejsca. Także bardzo się ucieszyłem tutaj z tego kolejnego spotkania z Osterwą i z Limanowskim i dziękuję, Robercie, że to też dzięki Tobie.
Dziękuję za spotkanie i opowiedzenie. Byśmy mogli tu tak siedzieć jeszcze pewnie ze 3 godziny, byś opowiadał. A może Państwo macie jakieś pytania? Bardzo proszę. Mamy tutaj autora.
Współautora.
Co stoi u podstaw tego, że Państwo wyszli na wieś? Bo tak mi się wydaje, ja nie znam dokładnie, ale to są czasy, kiedy Grotowski zostawił pudełko teatralne i wyszedł do ludzi, prawda? Kiedy były gardzienice, tak. Kiedy powstawały takie różne ruchy, różne prądy. I wiadomo było, że nie najważniejsze jest to muzeum, które jest puste, tylko szukając jakiejś tożsamości i prawdy, gdzieś się wyszło dalej. No troszkę, jeśli Pan by mógł do tego nawiązać, to byłabym wdzięczna. I dziękuję pięknie za całą tutaj prelekcję, która była niezmiernie ciekawa i uzupełniała tam jakąś naszą wiedzę na te tematy i czasy. Dziękuję pięknie.
To ważna rzecz, o którą Pani pyta, bo u nas były inne powody niż te, którymi kierowały się grupy teatralne, ponieważ tam w takim umownym znaczeniu chodziło o poszukiwanie źródeł teatru, to co robił Bruck, co robił Grotowski, co i Węgajty, i Gardzienice. I tam nie chodziło tylko oczywiście o szukanie tego na wsi, ale w różnych miejscach w całym świecie, ale w tych miejscach, gdzie uznawano, iż ten teatr rodził się, gdzie on występuje w takiej naturalnej postaci, w takiej naturalnej potrzebie ludzi. U nas nie był taki motyw, ponieważ po pierwsze nie wywodzimy się z tego kręgu. U nas wynikało to z takiego prostego zmęczenia funkcjonowaniem w układzie artystycznym i szukania przestrzeni zupełnie innej. To drugi powód to był ten, o którym mówiłem, że pojawił się ten dom na wsi i właściwie jeżdżąc do Lucimia i zapraszając tam kolegów, zorientowaliśmy się, że właściwie dlaczego nie spróbować? Miało to być tylko raz, 2 dni po roku i koniec, mieliśmy to skończyć. No ale okazało się, że zarówno i my, i mieszkańcy znaleźli tam więcej powodów, żeby być dalej wspólnie. Zresztą przy okazji taka informacja, akurat do drukarni poszedł, czy zawieziony został najnowszy numer kwartalnika Konteksty Polska Sztuka Ludowa. To jest takie bardzo, bardzo solidne wydawnictwo wydawane przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i ten najnowszy numer, 4, poświęcony jest właśnie Lucimowi i tam znajdziecie Państwo takie źródłowe materiały naprawdę ważne, jeżeli chodzi o Lucim, bo tam wypowiadają się, ja tak z ciekawości tylko Państwu to przytoczę, osoby reprezentujące zupełnie różne obszary, bo między innymi Katarzyna Sendek, która jako dziennikarka, reżyserka zrealizowała film Rok Polski, dokumentalny, godzinny film, który powstał. Etnografka dr Olga Kwiatkowska pisała doktorat o Lucimiu i też z pozycji etnografa na to patrzy, też bardzo krytycznie. Agnieszka Wołoćko, kuratorka, krytyczka sztuki. Doktor Katarzyna Niziołek, ona jest socjolożką kultury z kolei z Uniwersytetu Białostockiego. Profesor Iza Kowalczyk, no, kuratorka, teoretyczka sztuki, która z taką dużą ciekawością przygląda się temu, co robimy. Obecna tutaj Monika Weichert, dzień dobry Moniko, która jest kuratorką, krytyczką sztuki, dziennikarką, która też wiele wie o Lucimiu, była kuratorką też wystawy Lucim żyje w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, więc jest znakomicie zorientowaną. Pisze też tam etnograf i antropolog dr Hubert Czachowski, profesor Krzysztof Kopka, teatrolog, profesor Wiesław Tajs, pedagog społeczny z Uniwersytetu Warszawskiego. Ciekawe, bo urodzony 8 kilometrów obok w Pruszczu i wychował się tam w tych okolicach. No i Wojciech Luchowski, kurator i autor ekspozycji bardziej ciekawej. Więc to będzie, są również tam teksty nasze i to ten numer kontekstów, który ukaże się tam pewnie na początku stycznia, będzie rzeczywiście takim materiałem źródłowym, pokazującym różne aspekty i różne sposoby widzenia i oceniania tego, co my robimy, i będzie na pewno w jakiś sposób takim solidnym materiałem źródłowym dla osób, które będą zechciały pochylić się i spojrzeć na to, co tam się wydarzyło. Także zapraszam serdecznie do lektury.
A czy to nie było trochę tak, że tak jak mówisz, że pojechaliście na 2 dni i stwierdziliście w pewnym momencie, nie, przez 2 dni tego nie można zrobić, potrzeba jest na to więcej czasu?
Tak, masz rację, bo to najprościej nazywając tak to było, że poznawanie miejsca to jest to chyba ze wszystkim. Jeżeli się jakieś miejsce poznajemy, czy kogoś poznajemy, zbliżamy się, to jeżeli znajdziemy jakąś taką wspólną chemię, jeżeli okaże się, że jest tyle rzeczy, które nas inspirują, to chcemy to badać dalej. No to jest też, tu nie ukrywam, trochę tak jak Grotowski to nazywał, że to jest też postawa badacza, który no, w miarę poznawania odkrywa kolejne horyzonty do otwarcia, czy musi odsunąć kolejne kurtyny. I tak było też w Lucimiu, że każdy z nas, ty oczywiście Państwu pokazuję jakiś niewielki fragment, ale myśmy tam z naszego punktu widzenia już autorskiego no, dokonywali, czy zrealizowaliśmy takie rzeczy, które nigdy, nigdzie by nie powstały. To było po prostu niemożliwe i to jeszcze na dodatek zatopione w tej rzeczywistości, przestrzeni Lucimia, częstokroć w domach, w stodołach, na polach, czy tam u nas na Kadziące. Takich miejsc nigdzie więcej byśmy nie znaleźli i to absolutnie nie było w żaden sposób takie myślenie w kategoriach rzeczy prostszych, łatwiejszych, zrozumiałych, bo to chłopi, bo to ludzie prości. Nie, myśmy byli tu bezwzględni, jeżeli chodzi o jakby spełnianie własnych kryteriów takich estetyczno-intelektualnych, no to nikt z nas tutaj nie szukał żadnych uproszczeń. Natomiast nic nie stało na przeszkodzie, żeby porozumiewać się językiem zrozumiałym, bo można, nikt w Lucimiu by w życiu nie sięgnął po książkę Baszlarda, a w ten sposób to pokazane w miejscu, gdzie był dom, który znali, gdzie w takim, on pisze takim pięknym, poetyckim tekstem, zrozumiałym, jest to chyba dobrze przetłumaczony też na polski, ten tekst o poddaszu, o strychu, o przestrzeni dziennej, o piwnicy, był dobrze odbierany i czytany i to okazuje się, że jest to możliwe. Czyli takie, zresztą bardzo wielu artystów teraz, no, którzy teraz starają się odwoływać do przestrzeni środowisk lokalnych czy wsi, również no, nie szukają uproszczeń. Częstokroć są to rzeczy bardzo mocne, ale to nie znaczy, że nie można ich realizować też w takiej przestrzeni, szczególnej przestrzeni.
Jakieś pytania jeszcze? Zachęcam.
Żadne.
Archiwum. Nie. Witold Miło powiedział, że po prostu musi uporządkować archiwum, w której jest parę tysięcy slajdów, parę tysięcy dokumentów.
Kalendarzy, Bóg wie czego. Szczęśliwie jestem już od jakiegoś czasu na emeryturze i mam nadzieję, że ten cudowny czas, polecam, proszę się nie bać, to jest bardzo dobry czas, tylko że ciągle nie mam czasu oczywiście. No, wydawało mi się, że znajdę czas, oczywiście, że nie mam tego czasu, ale między innymi dzięki tej zeszłorocznej wystawie na nasze 40-lecie bardzo dużo rzeczy uporządkowałem. Między innymi łatwiej było mi przygotować dzisiejsze spotkanie, bo już to wszystko mam zarchiwizowane i łatwiej mi się w tym poruszać.
Dziękuję za spotkanie. zapraszam na kolejne 12 grudnia z Mirkiem Kaczmarkiem, scenografem.
A ja bardzo dziękuję zachęcie pani Zofii, która tutaj też była tym duchem opiekuńczym. I dziękuję przede wszystkim tobie za zaproszenie, za dzisiejszą możliwość wspólnego z tobą takiego autorskiego oprowadzenia przez ciebie, gdzie tak fantastyczne spotkanie między innymi z Redutą i z tym całym ogromem pracy, którą tu zrobiłeś. To był bardzo dla mnie taki uczący i bardzo ciekawy czas i bardzo wam za to dziękuję. I państwu dziękuję za spotkanie.
Ja dziękuję.